studiu razem ze mną nadal jest, na szczęście, Marta Markowicz-Dziarkowska. Tak, cieszę się bardzo, że jesteś. Właśnie tak wewnętrznie w sumie poczułam taki okrzyk żalu, że to już właśnie nasze ostatnie wejście w dzisiejszym spotkaniu. Przejdę teraz do pytania, które zapowiedziałam w naszym poprzednim wejściu, czyli takie porady od ciebie jako osoby już doświadczonej w branży dubbingowej, w branży pracy głosem. Takie porady dla osób, które też chciałyby być na twoim miejscu. Czy jest jakiś taki podręcznik świeżego dubbingowca czy aktora głosowego? Czy to jest w ogóle jakaś bajka?
W podręczniku napisanym przez Martę Markowicz tak naprawdę ta rada pewnie byłaby tylko jedna. Nie bać się. Naprawdę nie bać się.
To bardzo trudna rada.
Wiem, no okej, okay. no to inaczej. Wiadomo, że będziesz się bała i będziesz się bał, ale działaj mimo wszystko, jeżeli tego chcesz. No, może tak.
A myślisz, że trzeba być z wykształcenia aktorem, trzeba być po studium aktorskim, żeby do dubbingu trafić?
Znam przypadki osób, które nie są aktorami, ale to są naprawdę jednostki. No tak, no to jest aktorstwo. Mhm. To jest aktorstwo, jest to nierozerwalne moim zdaniem z ukończeniem szkoły. Chociaż jeżeli ktoś jest muzykiem, to są też takie umiejętności, które są potrzebne w dubbingu. Ma wyczucie rytmu, a może po prostu całe życie pracował głosem, zajmował się głosem. To też nie chciałabym, żeby teraz to, co ja powiedziałam, w jakikolwiek sposób zamykało mu drogę do spełnienia jego marzeń, bo naprawdę wierzę w to, że każdy z nas ma swoją drogę. I jeżeli każda z nas i każdy z nas będzie na tyle konsekwentna i konsekwentny, żeby nią podążać, to naprawdę można się chociaż zbliżyć do tego, o czym się marzy. I warto, więc nie chciałabym powiedzieć nic, co by kogoś zamknęło.
Dawid Dziarkowski powiedział, że w takim zbiorze cech dobrego aktora jest przede wszystkim poczucie rytmu. Mhm. Czy w dubbingu jest podobnie?
Oj, tak, zdecydowanie tak. Tak, tam wszystko się opiera na rytmach, na muzyce. Trzeba słyszeć intonacje, myśleć o tym, żeby te melodie, tak to nazwijmy, których się używa, się nie powtarzały, czyli żeby zdania nie kończyły się za każdym razem tak samo. To musi jakoś płynąć, tak żeby to było przyjemne dla słuchacza, żeby to było interesujące, żeby go nie zanudzało. Trzeba mieć wyczucie rytmu. Musisz też słyszeć po prostu, ile trwa fraza wypowiadana przez bohatera, którego ty odgrywasz, no bo przecież musisz się dokładnie zmieścić w tym samym czasie, w którym on się zmieścił.
A podczas nagrywania właśnie ścieżki wypowiedzi postaci, w którą się wcielasz, w słuchawce słyszysz tekst oryginalny?
Prawie zawsze tak. Wyjątkiem są polskie gry komputerowe, w których brałam udział, no bo tamto my byliśmy pierwowzorami. Więc wtedy tak naprawdę widzę dialogi, które są rozpisane. W nawiasach mam wszystkie uwagi dotyczące całego dialogu, kolory, które twórca gry chce uzyskać, czyli to wszystko, co ja muszę za pomocą swojego głosu przekazać. I to jest oczywiście głębsze, to jest nie tylko uwaga pod tytułem smutek, tylko w tym opisie mam wszystko, skąd ten smutek się bierze, nawet jaką temperaturę ten smutek powinien mieć. Wtedy rzeczywiście to my tworzymy, a później ewentualnie ludzie z innych krajów wzorują się na nas.
Jak wygląda, bo to też bardzo mnie ciekawi, jak wygląda nagrywanie dialogu? No bo kiedyś było tak, że aktorzy razem nagrywali w jednym studiu.
Tak jest.
Przy jednym mikrofonie. Teraz to już wygląda zupełnie inaczej. Zatem no, ktoś musi zacząć ten dialog chyba, tak? Więc właśnie, no, jak to wygląda?
Nie wiem, być może cię zaskoczę. To nie ma większego znaczenia.
O, to zaskoczyłaś mnie.
To nie ma większego znaczenia, dlatego że ja i tak prawie nigdy nie słyszę tego, kto ze mną dialoguje. To znaczy nie słyszę Polaka. Ja gram do oryginału i ja dialoguję z oryginałem. A reżyser, który jest za szybą, jest od tego, żeby pilnować, żeby ten dialog się spiął. Więc to on słyszy dialog, on ewentualnie później wie, jak ta druga osoba musi coś podprowadzić, bo ma na względzie to, jak zagrała to pierwsza. I ja nie mam pojęcia, ja dialoguję z obcokrajowcem.
No to zaskoczyłaś mnie totalnie, naprawdę.
A, widzisz.
Bardzo się cieszę z tego zaskoczenia.
Jest, czyli coś się udało podczas tej rozmowy.
Oczywiście, że tak.
Ale wiesz co, jeszcze jak właśnie powiedziałaś o tym, jak było kiedyś, to jest nawet taka anegdota. Ostatnio mi opowiadał znajomy, właśnie, który grał w Smurfach. I rzeczywiście było tak, że aktorzy wszyscy przychodzili do studia w tym samym czasie. Oni nagrywali to na taśmę, która przecież też była ograniczona. I to było tak, że oni potrafili być w studiu, nagrywać przez pół godziny i ktoś się pomylił i trzeba było wracać do początku. To jest w ogóle niemożliwe dla mnie.
No tak, w trakcie nagrywania tak, tym większa presja.
Tak, tak. Ale też pewnie to robiło dobrze, jeżeli chodzi o dialog, bo on był żywszy, oni się widzieli, mieli ze sobą kontakt, więc no, jakieś reakcyjki na to wszystko wszystko było tam miejsce. Więcej się działo tu i teraz, a mniej musieli sobie wyobrażać, bo my jednak teraz więcej zostawiamy naszej wyobraźni. Ale trudne zadanie, co?
Bardzo, ale też właśnie ta współpraca z ludźmi, no to jest coś nie do zastąpienia. Tak,
też tak myślę.
A co do zastąpienia, czy...
O nie!
Pojawi się to pytanie. Czy obawiasz się sztucznej inteligencji, która miałaby wkroczyć nagle w życie aktorów i ich przegonić i tą działkę branży przejąć tylko dla siebie?
Mówię sobie, że to jest możliwe, że tak się wydarzy. I nie chcę się tego bać i nie chcę z tego robić końca mojego świata, tylko wierzę w to, że jak to się wydarzy, to ja sobie znajdę inną działkę i po prostu będę się zajmować czymś zupełnie innym w życiu. Natomiast tak, myślę, że to jest możliwe. Jest bardzo prawdopodobne, że nadejdzie moment, w którym po prostu płacenie aktorom przestanie być opłacalne, bo już sztuczna inteligencja będzie kosztowała mniej. Chcę wierzyć, mimo wszystko, że każdy z nas nosi w sobie pragnienie kontaktu z drugim człowiekiem. I po prostu spotkania. I wierzę w to, że AI tego nie zastąpi. Zawsze, kiedy audiobooka będzie nagrywał aktor, czy kiedy aktor będzie właśnie podkładał głos do jakiejś produkcji w dubbingu, to tam jest ten taki czynnik ludzki, którego AI nie wychwyci. Nie wiem, może to jest głupie, co teraz mówię, bo my nie mamy tak naprawdę żadnego wyobrażenia na temat tego, w jakim kierunku to pójdzie i jak bardzo będzie zaawansowane. Ale teraz po prostu wierzę w to, że pragnienie spotkania z drugim człowiekiem zawsze będzie nadrzędne.
Ja mam podobne przemyślenie. Myślę sobie, że nawet jeżeli w jakiejś przestrzeni sztuczna inteligencja miałaby was zastąpić, może nawet w tych treściach, których na przykład nie lubicie nagrywać, bo nie wiem, czy to są reklamy, czy jakieś tam inne treści, ale przecież jest ta przestrzeń, nie wiem, czytania bajek, czy właśnie realizowania kreskówek. To jest ta przestrzeń, w której ten głos ludzki jest tak doceniany, jak dla porównania rękodzielnictwo, handmade. Nawet jeżeli mamy do wyboru coś wytworzonego w fabryce masowej produkcji, no to handmade ma dla nas o wiele większą wartość. I w moim takim przekonaniu głos spełnia tę samą funkcję i może w przyszłości właśnie tak to będzie.
Oby tak było.
To jeszcze na sam koniec, bo o tym nie wspomniałyśmy, a myślę, że naszym słuchaczom będzie to przydatne. Gdzie można było cię usłyszeć?
Z tego, o czym mogę mówić, co wiem, że słuchacze mogą mnie z tego kojarzyć, to jeżeli ktoś ma małe dzieci, to na przykład Bing. Każdy rodzic małego dziecka pyta mnie o Binga. To jest taka bajka, która robi furorę wśród najmłodszych. Oktonauci, tam jestem Dusią. W wielu serialach, w filmach, na platformach, tam też podkładam głosy. W grach komputerowych to, z czego możecie mnie kojarzyć, to Iris von Everetz z Wiedźmina, Mama z Death Stranding. No i parę jeszcze innych ról. O, na przykład z tego, co ostatnio było hot, z Cyberpunka. Taka duża postać. No, ale nie pamiętam.
No, ale to tak czy inaczej w Cyberpunku być, to no taka pozycja z gwiazdeczką, bym powiedziała.
Oczywiście. No, mam tam parę pozycji z gwiazdką, z których bardzo się cieszę.
Ale i tak dużo pamiętałaś. Jestem zaskoczona, bo często aktorzy dubbingowi mówią, nie wiem, nie pamiętam. Wychodzę ze studia i porzucam to w ogóle. Coś tam zagrałem.
Bo tak jest, ale te pozycje, które wymieniłam, to są tak naprawdę pozycje, nad którymi spędzałam godziny. Bo nagranie tych gier czy seriali, to są po prostu godziny regularnego przychodzenia do studia. Więc to trochę inaczej działa niż przy takich projektach, gdzie wpada się na 3 godzinki i do widzenia. Wtedy rzeczywiście nawet nie znam tytułu.
No a do nas wpadłaś dzisiaj na niecałą godzinkę.
Ha! Zleciało?
Tak. Właśnie w studiu Radia UWM FM gościłam Martę Markowicz-Dziarkowską, aktorkę dubbingową, aktorkę też teatralną. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Bardzo ja dziękuję.